Halo, halo, dzień dobry. To Lidia Krawczuk
i Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na odcinek, w którym opowiemy o tym, co działo się przez 4 dni w Milwaukee w czasie konwencji Partii Republikańskiej, podczas której Donald Trump oficjalnie zaakceptował nominację i stał się oficjalnie kandydatem Republikanów w jesiennych wyborach prezydenckich w USA.
Hej! Tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Dobrze. To może na sam początek tego podcastu zacznijmy od takiego króciutkiego fragmentu, od momentu, w którym Donald Trump zaakceptował swoją nominację. Kandyduję na prezydenta dla całej Ameryki, nie dla połowy Ameryki, bo nie ma zwycięstwa w wygraniu dla połowy Ameryki, więc dziś wieczorem z wiarą i oddaniem, z dumą, przyjmuję Waszą nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To jest taki naprawdę niewielki fragment wystąpienia, bo Donald Trump mówił w ten ostatni wieczór, czwartkowy wieczór, 1,5 godziny. Była to przemowa, no przyznam, chaotyczna. Nie trzymał się telepromptera. Ja w momencie, kiedy przemawiał Donald Trump, byłam tuż pod samą sceną i muszę powiedzieć, że zerkałam co jakiś czas do tyłu na jego teleprompter i ten teleprompter po prostu często się nie przesuwał, dlatego że Donald Trump mówił z głowy. No i czasami to było takie dosyć chaotyczne. Zresztą muszę przyznać, że nagłośnienie w samej hali moim zdaniem było słabe, przynajmniej pod sceną i momentami on ściszał głos i tam niewiele było słychać. Nie wiem, jak ty to, Paweł, odebrałeś.
Nie, absolutnie. Nagłośnienie było do bani. I nawet nagrywanie czegokolwiek z efektu po prostu, z tego, co się dzieje na sali, było trudne. No, pewnie też sama hala była trudna do nagłośnienia, bo scena stała na środku, dookoła ludzie i pewnie no, trochę im to faktycznie nie wyszło, ale trzeba powiedzieć, że cała organizacja, to wszystko to było naprawdę na wysokim poziomie. No, do dźwięku można się doczepić, ale nie można powiedzieć, że zabrakło tam tej, powiedzmy, amerykańskiej oprawy.
Tu jeszcze też trzeba powiedzieć, że po prostu były momenty, kiedy Donald Trump ściszał dosyć mocno głos.
Albo odwracał głowę i patrzył w drugą stronę.
Od mikrofonu.
Od mikrofonu, tak. Mm-hmm.
Bo niektórzy z mówców mówili z takim, powiedzmy, dużym entuzjazmem, podnosili głos, niektórzy wręcz krzyczeli do mikrofonu, więc to było słychać bardzo dobrze. Natomiast sam Donald Trump miał takie momenty, kiedy on po prostu mówił bardzo cicho, dlatego tutaj to jest ten taki jeden element, do którego mogłabym się przyczepić, ale w telewizji to było słychać bardzo dobrze, bo ja potem odsłuchiwałam tej fragmentów jego przemowy już gdzieś tam z jakichś klipów, które pojawiały się w internecie i wtedy ten dźwięk był ściągany bezpośrednio, nie wiem jak to powiedzieć.
Z mikrofonu. No, z mikrofonu, a nie z efektu po prostu z sali, tak? No musisz też pamiętać, że jak on mówił do mikrofonu i sobie z tego mikrofonu telewizje brały dźwięk czy radia, a co innego są głośniki, które i ten szum i krzyk na sali i to wszystko, co się działo, po prostu z tego to się bierze.
No właśnie, więc ten dźwięk, który wysłyszeliście, to była ta dobra jakość dźwięku, dlatego że to nie był bezpośredni dźwięk nagrany mikrofonem z sali, tak? Tylko był po prostu przeze mnie zaciągnięty z tego materiału, który udostępniali organizatorzy konwencji. Ale dobrze, to tylko taki jeden techniczny aspekt. Paweł, powiedzmy, co było najważniejsze w tej przydługiej, powiedziałbym, przemowie, bo to była rekordowa przemowa, 1,5 godziny.
No, bardzo ciekawe jest to, co ty powiedziałaś o tym, że Donald Trump powiedział, że chce być prezydentem całej Ameryki.
Nie połowy.
No mówił o podziałach. To jest taka ciekawa historia z Donaldem Trumpem, bo kiedy przypomnimy sobie jego poprzednią prezydenturę, no to przyłożył rękę do tych podziałów w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno i Donald Trump, który apelował teraz o zasypanie podziałów, trochę mnie, przyznam szczerze, dziwił. Niezgoda i podziały w naszym społeczeństwie muszą zostać zasypane. Musimy to szybko uzdrowić. Jako Amerykanów łączy nas jeden los i wspólne przeznaczenie. Powstajemy razem albo się rozpadamy. To są jego słowa. Słowa człowieka, który atakuje imigrantów, który atakował różne grupy przecież wiele razy. I tak jak powiedziałem, ja uważam, że naprawdę Donald Trump przyczynił się do podziałów w Ameryce, już zupełnie obiektywnie mówiąc, nawet jeżeli chcę to teraz składać, to dobrze, najwyższa pora, przyjmuję to jako na plus taką deklarację, aczkolwiek musimy pamiętać, że są to wybory, bo chwilę później Donald Trump mówił już o bardzo źle o imigrantach. Ogólnie oczywiście trzeba mu przyznać, że chaos na meksykańsko-amerykańskiej granicy jest, no i powiedział, że będzie zamykał granice, zapowiedział też wielką, w zasadzie Republikanie w swoim programie wyborczym zapowiedzieli wielką deportację ze Stanów Zjednoczonych, największą w historii tego kraju. I to jest ta rzecz, która też mocno wybrzmiała w czasie tej konwencji. Odnosił się ze spraw międzynarodowych, bo one nas też bardzo interesują z naszej perspektywy. Tyle mówiło się o tym, że na przykład Donald Trump mógłby nie współpracować z sojusznikami z NATO. Wojna teraz szaleje w Europie i na Bliskim Wschodzie. Rosnące widmo konfliktu wisi nad Tajwanem, Koreą Południową, Filipinami i całą Azją, a nasza planeta chwieje się na krawędzi III wojny światowej. To będzie wojna, jakiej jeszcze nie było ze względu na nowoczesne rodzaje broni, przyznał Trump. Zakończę każdy kryzys międzynarodowy wywołany przez obecną administrację, w tym straszliwą wojnę Rosji z Ukrainą, do której by nie doszło, gdybym był prezydentem. To są słowa Donalda Trumpa. Na przykład też przechwalał się, że zakończy każdą wojnę jednym telefonem, że jest w stanie jednym telefonem zakończyć wojnę. Mówił także, że sojusznicy wykorzystują Stany Zjednoczone, więc tu już tak, no też trochę powiem, że mija się z prawdą Donald Trump, dlatego że Donald Trump bardzo często mówi tak, że Europa nic nie robi w sprawie wspierania Ukrainy, albo że robi mniej niż Stany Zjednoczone.
To nie jest prawda przecież.
To nie jest absolutnie prawda, bo jak spojrzymy na całą Europę, to Europa robi zdecydowanie więcej niż robią Stany Zjednoczone. Druga rzecz, Donald Trump wygaduje takie rzeczy, że Europa jest winna Stanom Zjednoczonym pieniądze za wspieranie Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że do tej pory NATO musiało raz wesprzeć zgodnie z artykułem 5 Stany Zjednoczone. To było po atakach z 11 września, kiedy sojusznicy stanęli ramię w ramię ze Stanami Zjednoczonymi. Ja też dodam, że Polska na przykład bardzo mocno wspierała Stany Zjednoczone w Iraku, a później także w Afganistanie. I nikt z nas, mówię tutaj o sojusznikach, nie wystawił Stanom Zjednoczonym rachunku za obecność naszą w Iraku i Afganistanie. To była ta właśnie sojusznicza jedność, to jest to, o czym mówimy. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeżeli Stany Zjednoczone były w potrzebie, to Europa także pomagała, w tym Polska. Polska nie wystawiła ani jednego rachunku na ani dolara za to, że wysłaliśmy tam naszych żołnierzy do Iraku czy Afganistanu. I to trzeba bardzo mocno podkreślać, bo Donald Trump w swoim programie wyborczym mówi właśnie o tych długach Europy względem Polski. Co jeszcze mówił? Chwalił Viktora Orbana. Nie chcę tego mówić, bo będą o mnie opowiadać, że się przechwalam, ale Viktor Orban to powiedział. Powiedział, że Rosja się Trumpa bała, Chiny się go bały, wszyscy się go bali i nic się nie działo. Cały świat żył w pokoju, a teraz świat wybucha wokół nas, ocenił Trump. No więc jeszcze powiedział jedną rzecz, że podczas gdy Rosja najechała Gruzję za prezydentury George'a Busha, Krym za prezydentury Baracka Obamy i resztę Ukrainy za Bidena, Rosja nie wzięła nic, kiedy on był prezydentem. Więc tutaj też można zauważyć, że troszeczkę zaatakował swojego partyjnego kolegę, chociaż słowo kolega tutaj za dużo mówi, bo Bushowi z Trumpem, ani Trumpowi z Bushem nie jest po drodze, ale Bush to jest republikański prezydent. Krótko mówiąc, myślę, że podsumowując całą przemowę Trumpa, trzeba byłoby powiedzieć Make America Great Once Again. To jest trochę zmienione hasło pierwszej kampanii, czyli uczynimy Amerykę ponownie wielką, czy jeszcze raz wielką, bo Donald Trump uważa, że Ameryka za jego prezydentury była super, że gospodarka była świetna. No tutaj wtrącę, że nie była, bo przecież panował COVID. Nie mówię, że to wszystko było przez Trumpa, ale przecież gospodarka na całym świecie wówczas stanęła, ale Trump daje do zrozumienia, że te 4 lata jego prezydentury to była silna amerykańska gospodarka, świetna sytuacja na światowych rynkach. Zapomina, że miał pandemię. To akurat nie jego wina, no ale przedstawia, że teraz amerykańska administracja, obecna administracja Bidena wszystko zniszczyła, no i on wraca uczynić Amerykę ponownie wielką.
No i ta konwencja była oczywiście wielkim widowiskiem, to było także widowisko telewizyjne. Mam tutaj najnowsze badania, według pracowni Nielsen, ten 4. i ostatni wieczór konwencji republikanów, wtedy, kiedy Donald Trump przemawiał, bo Donald Trump pojawiał się w każdy dzień, w poniedziałek, we wtorek, w środę, ale zasiadał wyłącznie w loży takiej VIP-owskiej, rodzinnej, tam gdzie była jego rodzina i powiedzmy zaproszeni goście przez niego. Dopiero w czwartek przemawiał, w ostatni wieczór, także to przemówienie oglądało 25 milionów 380 tysięcy widzów. I ono było na żywo transmitowane od około 22 do 12.15, czyli kwadrans po północy. Zakończono transmisję i to było emitowane w 14 stacjach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. Ale chciałabym jeszcze wrócić do momentu przed przyjęciem nominacji, bo rozpoczęliśmy tutaj naszą rozmowę już od tej takiej końcówki, kiedy Donald Trump przyjmuje nominację i wygłasza swoje przemówienie. Przed tym wystąpieniem Donalda Trumpa, w tym ostatnim dniu, ja rozmawiałam z jedną z delegatek, ona się nazywa Stacey Goodman i to było już na terenie samej hali, ona siedziała przed sceną. Amerykanie to określają, że to był floor, czyli ten taki poziom najniższy, nie trybuny, tylko no tam, gdzie jest, bo to jest hala taka widowiskowa, czyli tam, gdzie się na przykład odbywają już, kiedy hala spełnia swoją normalną funkcję, wydarzenia sportowe, także ona tam siedziała i miała na sobie sukienkę, całą w napisach Trump. Także to może posłuchajmy, co ona mi powiedziała.
Jakie to uczucie być delegatką i uczestniczyć w wydarzeniu, podczas którego nominujecie Donalda Trumpa jako kandydata partii republikańskiej? Jestem zaszczycona, że mogę reprezentować wspaniały stan Arizona i jestem bardzo zaszczycona, że tutaj jestem. Pani wierzy, że Donald Trump wygra wybory, prawda? Jeśli wybory będą uczciwe, to wygra. Dlaczego pani uważa, że będzie lepszym prezydentem niż obecny prezydent Joe Biden? Cóż, spójrz tylko na 4 lata, kiedy był prezydentem, zabezpieczał nasze granice, szanował konstytucję Stanów Zjednoczonych, mieliśmy najlepszą gospodarkę na świecie, mieliśmy najlepsze wojsko na świecie, zatrzymał 3 wojny, mogę tak wymieniać bez końca, benzyna kosztowała 2,5 dolara za galon, teraz kosztuje 5 dolarów, a Biden zniszczył wszystko, co on zbudował, powiedziała mi Stacey Goodman, delegatka z Arizony.
Chciałbym ci, Paweł, powiedzieć, bo nie mówiłam ci o tym, ale to była dokładnie ta sama delegatka, którą spotkaliśmy przed halą, wtedy, kiedy ty z nią też króciutko rozmawiałeś i nawet kręciłeś takie wideo, bo to była ta pani w tej sukience takiej niebieskiej z białymi napisami Trump. I tam było bardzo wiele takich osób, które miały różne dziwne stroje, więc
A wiesz, co to za materiał? Z czego oni te ciuchy szyją sobie?
No to takie są te, takie...
Z flag.
No właśnie.
Z tych flag Trumpa.
Czy to nie są flagi amerykańskie, nie, tylko to tylko są takie flagi z napisem tak.
Trump. Tak, to jest ten materiał, bo nawet pytałem, niektórzy takie mieli właśnie. Jeszcze tutaj przy szyi było widać, że jest to miejsce na drzewiec.
Aha, a to nie zwróciłam uwagi. No ale tak, właśnie tak. Potem jak do niej podeszłam, zaczęliśmy rozmawiać, ja mówię, kurczę, przecież to jest ta sama kobieta, z którą ty króciutko rozmawiałeś przed samą halą. Ale właśnie ja z nią rozmawiałam w czasie, gdy przemawiał Tucker Carlson. To myślę, że tu jest dobry moment, żeby troszeczkę o nim opowiedzieć, bo to jest taka, no powiedziałabym, kontrowersyjna postać w Stanach Zjednoczonych, przez jednych uwielbiana, taka postać kultu, można powiedzieć, tak jak sam Donald Trump, chyba też mogę się tak wyrazić, no ale z drugiej strony wzbudzająca bardzo duże kontrowersje, były gwiazdor telewizji Fox News, ale no odszedł z Fox News w niesławie.
No, przyznam szczerze, że ja zdziwiłem się, widząc Tuckera w hali, i to było już pierwszego dnia, bo on pojawił się w tej loży Donalda Trumpa pierwszego dnia. I to już dla mnie było bardzo dużo, że on wchodzi do tej loży. To też taki nawet znak, sobie pomyślałem, no Czyli Tucker będzie kimś w administracji ewentualnej Trumpa, jak wygra wybory. Nie wiem, kim będzie, ale myślę, że jakimś doradcą strategicznym Donalda Trumpa może być, jeżeli oczywiście Trump wygra wybory. To już było naprawdę bardzo dużo. Natomiast to, że Tucker Carlson przemawiał dosłownie na chwilę przed Donaldem Trumpem, bo to były 2-3 przemowy
to
przed...
To ten najważniejszy dzień, czwarty.
4 dnia przed Trumpem, to mnie zaskoczyło. Dlaczego? Dlatego, że Tucker Carlson to jest człowiek, który promował i podsycał teorię o sfałszowanych wyborach w 2020 roku. W kwietniu zeszłego roku stacja Fox News zdecydowała się zwolnić go i to było niecały tydzień po tym, jak Fox News, stacja telewizyjna prawicowa, zgodziła się w ramach ugody z firmą Dominion Voting Systems zapłacić ponad 787 milionów dolarów za kłamstwa.
Gigantyczne pieniądze.
Za kłamstwa wygłaszane na antenie stacji i w trakcie programu Carlsona o rzekomych fałszerstwach wyborczych z udziałem Dominion. Chodziło o to, że on podsycał taką teorię, że ta firma miała tak ustawione maszyny, ten producent tych maszyn, że ostatecznie, kiedy ktoś głosował na przykład na Donalda Trumpa, to głos był zaliczany dla Joe Bidena. Ta teoria była bardzo mocno podsycana. Ja też przypomnę, że te wszystkie teorie spiskowe, chociaż Carlson utrzymywał taką wersję długo, długo jeszcze po wyborach, zresztą do dzisiaj utrzymuje taką wersję, to wszystko doprowadziło do szturmu na Capitol. Tak? Niezadowoleni republikanie z tego wszystkiego, co się działo po wyborach, ruszyli na Capitol. No i właśnie Carlson był jednym z tych głównych osób, które bardzo mocno wykorzystując media podsycały wersję o skradzionych wyborach. Tak to tutaj się mówi. To jest ta działalność bezpośrednio wokół wyborów amerykańskich. Natomiast takiej najnowszej działalności Carlsona, no to nie tak dawno przeprowadził wywiad z Władimirem Putinem i to było bardzo szeroko komentowane na całym świecie, bo wielu ludzi podkreślało, że z dyktatorami, ze zbrodniarzami wojennymi nie przeprowadza się wywiadów. Zresztą ten wywiad jeszcze pewnie by przeszedł w jakiś tam sposób odbierany pozytywnie, gdyby Carlson docisnął Putina, powiedział do niego to, co każdy powinien powiedzieć, że jest zbrodniarzem, że zaatakował suwerenne, niepodległe państwo. A tak naprawdę Carlson dał się Putinowi wypowiedzieć, co więcej, pozwolił mu na przedstawienie wielu fałszywych informacji, które uderzały w normalny świat.
I wiesz, tutaj myślę, że też warto wspomnieć, że zachodni dziennikarze nie jeżdżą do Moskwy, nie pracują tam, nie relacjonują, ponieważ istnieje bardzo duże ryzyko, że trafią do więzienia. Także Tucker Carlson czuł się, że on może pojechać na ten wywiad, że nic mu się nie stanie, że władza jednak potraktuje go inaczej.
Co więcej, po tym wywiadzie Carlson spokojnie, bez żadnych problemów poruszał się po Moskwie i nagrywał filmiki, na przykład spacerując sklepowymi alejkami i wybierając produkty. Carlson podkreślał ich jakość, a także wychwalał szeroką ofertę. Tam wszedł do jakiegoś hipermarketu i pokazywał, jak to super jest w Rosji. Wyobrażacie sobie, obywatel amerykański, człowiek mediów, jedzie
który
do Rosji.
Który teraz ma swoją własną platformę, zamieszcza filmy na Twitterze, tam są wywiady. Bardzo to ma dużą oglądalność.
Zachwala Rosję, w zasadzie nie krytykuje Władimira Putina za to, co robi na Ukrainę. Mówi, że gospodarka Rosji ma się świetnie. No, dla mnie kontrowersyjna postać i przyznam szczerze, jego obecność na tej konwencji w takiej formie bardzo mnie zastanawia. Trzeba jeszcze dodać, że kiedy Carlson wkroczył na scenę, to jego powitanie było porównywalne z powitaniem Donalda Trumpa, bo różne osoby wkraczały na scenę, wchodził także dzień wcześniej Ron DeSantis, który też miał gromkie brawa i okrzyki, ale naprawdę sala zadrżała w posadach, kiedy Carlson wszedł na scenę, czyli republikańscy wyborcy kochają Carlsona. A no, to wszystko, co o nim przed chwilą powiedziałem, to są fakty.
Dobrze, to może w tej chwili chciałabym przytoczyć kilka głosów, bo ja rozmawiałam z wieloma delegatami, którzy zgromadzili się na tej konwencji. przypomnijmy, ta hala jest na 18 tysięcy miejsc. Do tego dochodzi jeszcze ta cała przestrzeń, oni mówią na to floor, tak? Czyli tam, gdzie były krzesełka ustawione na samej arenie sportowej, także było tam o wiele więcej ludzi. 500 dziennikarzy ponoć było, albo i nawet więcej. Także rozmawiałam z wieloma delegatami i wielu z nich zadawałam to jedno konkretne pytanie. Także posłuchajmy.
Dlaczego popiera pani Donalda Trumpa? Ponieważ Donald Trump kocha Amerykę i stawia Amerykę na pierwszym miejscu. Czuje się bezpiecznie pod jego przywództwem, a on jest wierny temu, kim jest. Donald Trump opowiada się za życiem. Donald Trump szanuje rodziny i wierzy w bezpieczną granicę. Trump jest prezydentem pokoju. On jest prezydentem świata. Naprawdę, ponieważ jeśli masz silną Amerykę, będziesz mieć silniejszy świat. A Trump ma do tego wielki zmysł dyplomatyczny. Dogaduje się ze światowymi przywódcami, ale jest też stanowczy w ważnych sprawach bezpieczeństwa i bezpieczeństwa narodowego. I myślę, że światowi przywódcy go lubią. Donald Trump powiedział, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu jednego dnia. Czy myśli pani, że jest to możliwe? Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Nie wiem. Wojna w Ukrainie zakończy się w pierwszym tygodniu. Kiedy masz słaby rząd, masz więcej wojen. Kiedy masz silnego przywódcę, masz mniej wojen. Czy myśli pan, że to możliwe? Tak, jest możliwe. Jak? Z chwilą wygrania wyborów w listopadzie wojna zacznie się kończyć, ponieważ on budzi strach i szacunek na świecie. Zaprowadził pokój na Bliskim Wschodzie, a w chwili, gdy opuścił urząd, zaczyna się wojna. A gdyby był na stanowisku, wojna na Ukrainie nigdy by się nie zaczęła. Kto wygra listopadowe wybory? Donald Trump z wielką przewagą. Donald Trump wygra z wielką przewagą. Będzie zbyt duża do sfałszowania. Teraz próbują ukraść głosy. Granice przekracza ponad 12 milionów nielegalnych imigrantów. Dają im identyfikator rejestracyjny wyborcy, aby mogli głosować. Ale kiedy Donald Trump obejmie urząd, sfałszowanie tych wyborów, tak jak miało to miejsce w 2020 roku, będzie zdecydowanie zbyt trudne.
Paweł, chciałbym, żebyś odniósł się do tych słów, zwłaszcza do tej końcówki.
No wiesz, no to podsycanie teorii spiskowych no, ma miejsce od 2020 roku, więc te słowa mnie specjalnie nie dziwią. Natomiast to nie jest tak, że ktoś, kto przekracza granicę, natychmiast uzyskuje prawo wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Więc no to jest jakaś bzdura kompletna, powielana, bo nawet jeżeli ktoś w jakiejś szybkiej procedurze dostaje zieloną kartę, to nie oznacza, że idzie głosować.
No nie ma, no trzeba być obywatelem amerykańskim,
a ta procedura trochę trwa. To nie jest tak, że każdy, kto wkracza na granicę i nawet jeżeli dostaje na jakichś zasadach pozwolenie na pobyt czasowy, czy dłuższy, krótszy, może głosować. No to jest akurat bzdura, która została wypowiedziana, no ale została podchwycona i to akurat warto sprostować. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że kryzys na granicy meksykańsko-amerykańskiej jest i obecna administracja sobie z tym kryzysem nie poradziła i dała tak naprawdę możliwość uderzania w siebie Donaldowi Trumpowi, bo przecież przez 4 lata coś można było z imigracją robić. Zresztą w czasie tej przemowy Donald Trump odniósł się do wskaźników dotyczących imigracji, przekraczania granicy meksykańsko-amerykańskiej i te wskaźniki no, wyglądają naprawdę poruszająco. I też nie ma się co dziwić Amerykanom, że jest napływ migrantów. My mieszkamy w Waszyngtonie, widzimy jak Waszyngton się zmienił. Nielegalni imigranci, którzy przedostawali się do Teksasu, byli przez wiele, wiele miesięcy przez gubernatora Teksasu wysyłani do miast zarządzanych przez demokratów. To jest do Waszyngtonu, to jest do Nowego Jorku, to jest do Chicago, żeby sobie po prostu władze tych stanów, które są zarządzane przez demokratów, radziły. I tu naprawdę w pewnym momencie wyrosło w Waszyngtonie na przykład miasteczko namiotowe. Waszyngton nie był sobie w stanie poradzić z migrantami.
Taka sytuacja jak w Nowym Jorku.
Tak, że Nowy Jork po prostu już ogłosił jakiś tam stan, jakiś alert, bo to zagrażało także bezpieczeństwu tych ludzi. A Greg Abbott, czyli gubernator Teksasu, wysyłał na przykład autobusy z migrantami pod dom Kamali Harris tutaj w Waszyngtonie i podjeżdżały autobusy, otwierały się drzwi i ludzie sobie po prostu wychodzili. No a z drugiej strony nie można się dziwić gubernatorowi Teksasu, że mówi, no come on, my mamy już po prostu za dużo tych ludzi. No jeżeli nie chcecie przymknąć granicy, to wierzcie ich do siebie, do Stanów zarządzanych przez demokratów, skoro uważacie, że nic się nie dzieje, że ktoś przechodzi przez granicę nielegalnie. I tu trzeba powiedzieć sobie jasno, że wielu republikanów ma rację, mówiąc, że sprawę migracji trzeba uporządkować. Ten kraj chciał wprowadzać demokrację w wielu miejscach na świecie, uruchamia wiele programów dotyczących bezpieczeństwa, a także wspierania różnych państw w różnych miejscach na świecie, a sam ma kryzys na granicy, potężny kryzys, którym sobie nie radzi.
Ja muszę powiedzieć, że no my rozmawialiśmy z wieloma delegatami, z wieloma uczestnikami tej konwencji i to, co mnie uderzyło, to to, że oni naprawdę są w to wszystko bardzo, ale to bardzo głęboko zaangażowani, bardzo, ale to bardzo głęboko wierzą w swojego kandydata, czyli w Donalda Trumpa i bardzo, ale to bardzo go popierają. Pełne poparcie, pełna wiara, że to właśnie on zwycięży w listopadowych wyborach.
Mało tego, jeszcze tylko dodam, że Donald Trump, który przeżył zamach na swoje życie na parę dni przed tą konwencją, wszedł na scenę, czy najpierw pojawił się w hali z plastrem na uchu. Proszę sobie wyobrazić, jakie było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, że w hali ludzie w ramach Solidarności zaczęli sobie zaklejać plastrami, przepraszam, opatrunek, zaczęli sobie zakładać na prawe ucho, bo mówili, że to jest wyraz Solidarności z Donaldem Trumpem. Jak trzeba być w tego swojego lidera zapatrzonym, żeby sobie przyczepić opatrunek na uchu i siedzieć w hali z opatrunkiem na uchu.
Ale z drugiej strony było to też trochę takie nawet zabawne, powiedziałabym, bo wchodząc do hotelu, jednego z hoteli, który znajdował się tuż przy tej hali, w której odbywała się konwencja, tam było całe zaplecze, gdzie były wydawane akredytacje, to zobaczyliśmy taki znak, gdzie ktoś po prostu przykleił ileś tych opatrunków z informacją, że proszę, można tutaj pobierać i można sobie przyklejać, żeby pokazywać swoją solidarność i swoje poparcie dla Donalda Trumpa.
I jeszcze jedna rzecz z tego wszystkiego, co się wydarzyło parę dni przed konwencją. Donald Trump, kiedy wstał ze sceny, bo po tym jak na niej się położył, gdy usłyszał strzały zgodnie pewnie z procedurą, do jakiej go przygotowywano na wypadek zamachu na jego życie, rzucili się na niego agenci Secret Service, przykrywając z własnym ciałem i chcieli go wyprowadzić. Donald Trump wyprostował pięść, zaciśniętą rękę z zaciśniętą pięścią i krzyczał walcz, 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 to fight, fight, fight było takie wykrzyczane. I teraz proszę sobie wyobrazić, na wszystkich wiecach, które się odbywają, na wszystkich spotkaniach, ludzie wyciągają prawą dłoń i krzyczą fight, fight, fight. Mi się to, przepraszam, ale mam skojarzenia trochę z latami 30. Zwłaszcza ta prawa ręka, oczywiście ona jest w inny sposób wyciągana, ale to jest w tej chwili nieformalny okrzyk i nieformalne hasło wyborców Donalda Trumpa. Nie samego Donalda Trumpa, tylko wyborców. I oni co chwilę w tej sali wyciągali prawą dłoń z pięścią podniesioną do góry i krzyczyli fight.
Tak, to rzeczywiście tak było, ale z drugiej strony też były inne takie okrzyki USA i wielki aplauz i wielki entuzjazm. Było to naprawdę, naprawdę barwne, ale chciałabym tutaj też tak może na chwilę trochę rozładować tą atmosferę, bo była też pewna zaskakująca grupa, która miała na sobie takie serowe kapelusze. I na początku nie wiedzieliśmy, o co w ogóle chodzi, gdy spotkaliśmy pierwszą osobę w takim kapeluszu. Jeszcze może nie mów, o co chodzi, ale powiedz, jak zobaczyliśmy tą pierwszą osobę, to było takie... No, co nie. To jest w ogóle, nie?
Uśmiechnęliśmy się pod nosem, bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ludzi... różnie ubranych, tak to określę, w dziwny sposób, zaskakujący na konwencję było wielu. Po prostu niektórzy... No sam tak... zapalonymi Trumpowcami, tak to określę, no że przebierali się od stóp do głów albo w jakieś barwy amerykańskie, albo właśnie znaki Donalda Trumpa. Widziałem człowieka w garniturze, którego materiał przypominał cegły i to miało być nawiązanie do muru granicznego, który ma powstać na granicy, czy dalej być budowa jego kontynuowana. Widziałem człowieka w garniturze takim czarnym, z białej koszuli. Garnitur nie był oczywiście, marynarka nie była oczywiście zapięta i wystawał spod tej marynarki czerwony, długi krawat, czyli tak jak to zazwyczaj ten krawat wiąże Donald Trump, że on jest za długi, marynarki nie zapina, kiedy wstaje. Więc no, byli ludzie, którzy chcieli się upodobnić maksymalnie do Donalda Trumpa. Widzieliśmy też ludzi przebranych za Joe Bidena i Jill Biden. No i ten człowiek, który się przebrał za Joe Bidena, miał na przykład taki dmuchany balkonik, na jakim podpierają się osoby starsze, i to miało być nawiązanie do wieku Joe Bidena, i on sam mówił, że on jest Joe Bidenem, a jego żona czy partnerka, nie wiem kim była ta pani obok niego, mówił, że jest dr Jill.
Dobrze, to posłuchajmy może, jak to się wszystko wyjaśniło przy okazji tych zaskakujących kapeluszy. Ja tylko dodam, że te kapelusze miały żółty kolor i one były w kształcie trójkąta, czyli tak jakby taki trójkąt sera.
Could you explain why?
Czy mógłby pan wyjaśnić, dlaczego cała grupa nosi te serowe kapelusze?
Well, let me tell you why.
Ponieważ Wisconsin jest serową stolicą świata. Produkujemy więcej sera niż następny stan w Stanach Zjednoczonych, o miliard funtów. Tutaj, w tym stanie, produkujemy około 32% światowego sera. Jesteśmy na drugim miejscu pod względem produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych. Chyba że spojrzysz na to w przeliczeniu na mieszkańca, to wtedy jesteśmy na pierwszym miejscu. Nasza średnia wielkość stada wynosi około 200 sztuk. Jesteśmy na pierwszym miejscu na świecie pod względem produkcji żurawiny i żeńszenia. Jesteśmy na trzecim miejscu w Stanach Zjednoczonych pod względem produkcji marchewek i ziemniaków. Wisconsin jest stanem rolniczym i jeśli spojrzysz na nasze tablice rejestracyjne, to jest na nich napisane Mleczna Kraina Ameryki. Czy to jest nowy pomysł, aby nosić te serowe kapelusze w czasie konwencji? Nie, oczywiście, że nie. To jest część naszej kultury. Posłuchaj, byłem w Polsce, kocham Polskę. Niektórzy z moich najlepszych przyjaciół to imigranci z Polski, pierwsze pokolenie. A dziedzictwo polskie tutaj w Wisconsin jest niezaprzeczalne. Niemcy, Polacy, Szwedzi, Norwegowie i wy jesteście częścią naszej kultury. Wiem, że tutaj w Wisconsin jest ogromna społeczność polska, ale nie wiedziałam o tym kapeluszu, że to jest część takiego ruchu, czy... Ze względu na panujące na sali zasady, jedyna rzecz, której nam brakuje, to szklanka lodowatej żubrówki. Więc gdybyśmy mieli żubrówkę, byłoby idealnie z naszymi kapeluszami serowymi. Proszę powiedzieć, jak to jest być delegatem na konwencji? Jestem właściwie członkiem kongresu, więc pracuję w Waszyngtonie i cudownie jest to być. To jest nasz system zarządzania i to jest wspaniałe. Rozejrzyj się. To znaczy, jesteś w radiu, nie możesz się rozejrzeć, ale możemy to usłyszeć. Tutaj panuje elektryzujące uczucie zrozumienia, że Stany Zjednoczone Ameryki wracają. Wpadły w dziurę pod Joe Bidenem. A wiem, że Polacy są bardzo zaniepokojeni. Macie Ukrainę tuż za rogiem. Ta wojna nigdy nie rozpoczęłaby się w ten sposób, gdyby prezydent Trump był nadal u władzy. I to jest fakt. A wiem to, ponieważ jestem emerytowanym Navy SEAL, który pracował w Europie przez 3 lata wraz z Polakami z grupy GROM. Jesteście niesamowitymi ludźmi. Czy Donald Trump wygra wybory? Oczywiście, że tak.
Z tym serem to w ogóle fajna historia, bo nie wiedzieliśmy, przyznam szczerze, że akurat Wisconsin słynie z serów w takiej mierze, no bo to każdy stan no, coś produkuje i to też nie jest tak, że o wszystkim wiemy. I ta historia bardzo nas zaciekawiła i kiedy jechaliśmy sobie z Milwaukee do Waszyngtonu i byliśmy jakieś 2 godziny drogi od Waszyngtonu, to jeszcze było na terenie Pensylwanii. Tam jest bardzo duży taki węzeł komunikacyjny. Trzeba zjechać z jednej autostrady, żeby wjechać na drugie. To jest Breezewood. I tam jest sporo stacji. Tam się zatrzymują też kierowcy tirów. Te sklepy są zrobione w taki sposób właśnie pod kierowców. Mnóstwo różnych rzeczy. Też takich do samochodu, jakieś tam CB radia, inne historie, i zobaczyliśmy lodówkę i patrzymy, ser z Wisconsin. I to tego sera było mnóstwo. Cała
lodówka tego
sera. Jechaliśmy do Waszyngtonu i wcinaliśmy ser. Był z jalapeno, taki na ostro, z jakąś papryczką. Inny był wymieszany z fragmentami kabanosów.
I jeszcze inny czosnkowy.
Czosnkowy. Kupiliśmy trzy opakowania. Mnóstwo tych wersji tego sera. No i popróbowaliśmy sobie w samochodzie jadąc do Waszyngtonu.
To muszę powiedzieć jeszcze tutaj, że to ten ser był w takich kosteczkach. To już były pokrojone kosteczki i, znaczy może nawet nie kosteczki, bo to były takie, kosteczka się kojarzy taka kanciasta, tak? A to były takie, nie były to kulki, no takie kawałki małe sera, takie hapsy powiedziałabym naraz. I no troszeczkę to było takie paradoksalne, że w samym Milwaukee nie kupowaliśmy sera, no chyba, że poza tym momentem, kiedy kupiliśmy sobie takie właśnie te kawałki sera, które były smażone w panierce, ale to kupiliśmy sobie w restauracji, żeby coś zjeść w tej restauracji na terenie całego kompleksu, gdzie odbywała się konwencja. Ale tak, żeby gdzieś w Milwaukee pójść poza tym terenem do restauracji, to nie było czasu. Ja zakładam, że może będzie, ale to się nie wydarzyło. Dobrze, to teraz chciałabym przy tej okazji też nawiązać właśnie do tego, że konwencja to nie jest tylko samo wydarzenie polityczne, to są również imprezy towarzyszące i tam się bardzo dużo działo, bo obok tej hali, gdzie odbywała się konwencja, były bary, to był teren zamknięty, tam mogły wejść tylko osoby, które miały przepustki, wszystko było bardzo mocno wygrodzone, wszędzie Secret Service, kontrole. Jak chcieliśmy wejść na ten teren, no to oczywiście musieliśmy skanować nasze przepustki, bo to wszystko już nie jest tylko tam tak jak kiedyś, tylko to rzeczywiście od razu się i na ekranie pojawia cała nasza historia, także byliśmy mocno sprawdzani. No i jak wchodziliśmy na ten teren jeszcze przed halą, no to były bary, były restauracje, tam też toczyło się życie od rana do późnej nocy. Życie mam na myśli, no ludzie siedzieli sobie, bo to no nie tylko dziennikarze, ale przecież tysiące tych delegatów. Także siedzieli w barach, siedzieli w tych restauracjach, rozmowy, zabawa, potem konwencja. I oprócz tego, i dlatego chciałabym tutaj przytoczyć taką jedną z moich relacji, jedną z relacji, którą przygotowywałam dla radia RMF Classic. I myślę, że sobie Paweł teraz posłuchamy tej relacji i podyskutujemy na ten temat. Czterodniowa konwencja republikanów odbywała się w hali widowiskowej Pfizer Forum na 18 tysięcy miejsc. Lecz w równie wielkim budynku obok, w którym zorganizowano na jednym z poziomów miejsce do pracy dla dziennikarzy, na parterze była przestrzeń dla delegatów. Każdego dnia odbywało się tu The Official Delegate Experience. Były spotkania z autorami politycznych książek, rozmowy przy kawce oraz zakupy. Sprzedawano tu bowiem wyborcze gadżety. Trump Shoes, czyli złote trampki za $600, były dostępne na stoisku przed budynkiem. Tam też były namioty z jedzeniem i innymi drobiazgami. Co pani kupuje? Dużo pamiątek dla mojej rodziny. Mam kolczyki, bransoletki, skarpety. Dużo różnych rzeczy. Ma pani dużą rodzinę? Tak, rodzinę i przyjaciół. Dlaczego kupuje pani te wszystkie rzeczy? By wesprzeć kampanię Donalda Trumpa? A może po prostu, żeby mieć wspomnienia z tego wydarzenia? Żeby wspierać i mieć wspomnienia. Wszystko jest w amerykańskich barwach. Czerwony, biały i niebieski. I błyszczące, bardzo błyszczące. Skąd pani jest? Z Chicago.
Thank you.
Oprócz biżuterii były też kapelusze, torby, koszulki, krawaty i maskotki. Delegaci nie szczędzili grosza. Wczoraj kupiłam rzeczy za jakieś $300. $300? Jestem przewodniczącą partii i kupiłam dla mojego komitetu te wszystkie małe rzeczy, żeby im podziękować. Co pani wybrała? Wybrałam kobiety dla Trumpa, dla mojej partii republikańskiej. Trump i te wszystkie małe rzeczy. Te małe rzeczy z napisem Trump. I chcę jeszcze kupić niektóre z tych rzeczy. Zatem przypinki, nie kolczyki. Kupiłam to wczoraj. O, naszyjnik jest ogromny. Ile pani za to zapłaciła? $60. Kupuję dla mojej małżonki amerykańskie flagi. To bransoletka i kolczyki. Bransoletka i kolczyki nie są tanie. Ile to kosztuje? 18 za kolczyki i 25 za bransoletkę, ale przynajmniej pasują do siebie.
Lecz dla delegatów, a także gości i mediów przygotowano coś jeszcze. Mamy tutaj replikę gabinetu owalnego Reagana i każdy może przejść przez to miejsce za darmo, a po drugiej stronie możesz mieć swoje zdjęcie zrobione na podium, jak na konferencji prasowej lub przy prezydenckim biurku. Za jedyne $10 otrzymasz zdjęcie w obu przypadkach wykonane twoim telefonem. A poza tym są tablice przedstawiające każdego prezydenta, gdzie można przeczytać o historii, jego prezydenturze i życiu osobistym. Jest też mapa kolegium elektorów i różne rzeczy. Naprawdę fajne treści prezydenckie, wyjaśnia Lisa McLaurin, dodając: jestem tylko wolontariuszką, która kocha Milwaukee, uwielbia Wisconsin i po prostu stara się wspierać prezydenta Trumpa.
Dobrze, Paweł, to może przy tej okazji powiedzmy o tym, jak czekaliśmy na Lee Greenwooda. Może ja od razu wyjaśnię, że Lee Greenwood to jest amerykański artysta, który ma taki słynny, słynny przebój. Może go tutaj zagramy w tle, tak chwileczkę, żeby dać naszym słuchaczom pojęcie, o czym mówimy. No właśnie ten utwór, to można powiedzieć, stał się takim swoistym hymnem na wiecach Donalda Trumpa. On jest bardzo często grany, zresztą Lee Greenwood występował podczas konwencji, on bardzo popiera Donalda Trumpa i w tym miejscu, o którym tutaj słyszeliśmy w tej relacji, były też właśnie, była jego gitara do kupienia za $1000 z podpisem, była Biblia, były zdjęcia, gdzie wspólnie Donald Trump pozował z Lee Greenwoodem i któregoś razu, jak tam byliśmy właśnie w tym miejscu, to była informacja, że Lee Greenwood będzie tutaj o 3:30.
I nie przyszedł.
I poszliśmy tam, staliśmy tam ponad godzinę i Lee Greenwood nie przyszedł.
No, nie przyszedł.
No właśnie. Także zmarnowaliśmy trochę czasu, ale...
Może przyszedł później, ale już...
Znaczy, no nie widzieliśmy nigdzie później żadnych relacji, że on tam był.
Ale widzieliśmy go na scenie.
Widzieliśmy go na scenie, tak. Ale tam były też inne osoby, które podpisywały książki, które... No była to taka przestrzeń rzeczywiście, że działy się tam różne rzeczy, zanim oficjalnie rozpoczynała się konwencja, bo to zazwyczaj gdzieś około 5:30, prawda, się zaczynało dziać w samej hali.
Tak, dokładnie tak było.
To może teraz krótko byśmy jeszcze opowiedzieli o tych właśnie dwóch lokalizacjach, bo jedna hala to była ta hala Pfizer Forum, w której odbywała się sama konwencja, ale oprócz tego była druga taka równie wielka hala, ale to była taka bardziej przestrzeń do organizowania już nie takich imprez sportowych, ale spotkań tam, gdzie rzeczywiście potrzeba jest dużo miejsca i w tym drugim budynku było miejsce dla dziennikarzy.
Tak, a było ich kilkuset, z tego co wiemy, akredytowanych, takich, którzy mieli wejście w te różne lokalizacje, gdzie odbywały się imprezy, bo pewnie tych dziennikarzy było dużo, dużo więcej. I tam było utworzone całe centrum prasowe, miejsca właśnie dla redakcji, dla dziennikarzy, tak żeby można było sobie tam usiąść, przygotować materiał. Oprócz tego była cała taka część, którą nazwałbym kafeterią, gdzie można było także coś usiąść, zjeść, wypić. Potężne, potężne przedsięwzięcie. To jest jedna chyba z większych imprez, w jakiej brałem udział logistycznie, bo też trzeba sobie powiedzieć, że całe centrum Milwaukee zostało, to jest kilka skrzyżowań, zostało wygrodzonych płotem. To zostało zrobione jak takie, trochę jak Watykan powiedziałbym, za wielkim murem, gdzie były różnego rodzaju wydarzenia w kilku obiektach, bo to nie tylko... Te, o których Lidia powiedziała, ale na przykład stacja CNN razem z Politico miały jeden budynek, który był nazwany chyba tam grill, coś tam, coś tam.
CNN grill, bar.
Tak. I oni tam organizowali swoje jakieś dodatkowe...
Fox też miał coś takiego.
Swoje wydarzenia, gościli pewnie polityków, nawiązywali kontakty, bo to też było takie spotkanie. Nie, to nie tylko byli delegaci na...
Nawet delegacja z Polski była.
Była delegacja z Polski od pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale także na przykład taka instytucja, która zajmuje się od protokołu tutaj w Waszyngtonie, która zajmuje się dyplomatami z różnych państw akredytowanymi właśnie w stolicy Stanów Zjednoczonych, też ich wszystkich zabrała i nasz ambasador Marek Magierowski też był w tej hali, była przedstawicielka Unii Europejskiej, więc w takiej konwencji brali udział także goście i oni oprócz tych oficjalnych spotkań w ciągu dnia mieli swoje zaplanowane różnego rodzaju wydarzenia, więc ten teren musiał być ogromny i dziennikarze mieli w zasadzie całe potężne piętro kongresowe z miejscami do pracy. Zjeżdżało się pięterko niżej i tam było takie dodatkowe miejsce już ogólnodostępne nie tylko dla dziennikarzy, ale dla gości, gdzie były te gadżety, o których powiedziałaś, różnego rodzaju wydarzenia mniejsze, większe. Oprócz tego przed tym budynkiem na ulicy było coś, co można porównać do jakiegoś jarmarku.
Miasteczko
namiotowe. Food trucki, namioty z jedzeniem z różnych stron świata, z jakimiś gadżetami. Nawet widziałem z czymś, co przypominało jakieś rękodzieło. A że miasto dodatkowo słynie z browarów i jest tam mnóstwo piwa, to też były takie miejsca z piwem, gdzie można było sobie skosztować piwa z Milwaukee.
Było to naprawdę świetnie zorganizowane.
Tak, i potężne środki bezpieczeństwa też, które zostały zaostrzone w zasadzie na 2 dni przed konwencją, w zasadzie 1 dzień przed konwencją, bo w sobotę wieczorem doszło do zamachu na życie Donalda Trumpa. Konwencja rozpoczynała się w poniedziałek. W niedzielę Joe Biden zapowiedział, że wysyła dodatkowe siły, żeby zapewnić bezpieczeństwo temu wydarzeniu. No i my to odczuliśmy na własnej skórze, no bo tak to wszystko było zorganizowane, że tam się mysz nie mogła przedostać, że na przykład, żeby odebrać akredytację w hotelu, a tak się stało, że my zaparkowaliśmy samochód po drugiej stronie płotu, więc musieliśmy pół miasta przejść na nogach, żeby dojść do hotelu, który był poza tą strefą, ale z drugiej strony, bo później już jak mieliśmy akredytację, to mogliśmy sobie przejść przez ten teren.
Tak, mogliśmy poruszać się po strefie. Nie?
Ale to było tak zabezpieczone, że podeszliśmy do policjanta i mówimy, jak dojść do tego hotelu? A on mówi, najlepiej iść wzdłuż płotu. A tak jak miasto jest, tak jak są budynki, skrzyżowania, to tak było takimi szlaczkami wygodzone. I raz się zbliżaliśmy, później musieliśmy się znowuż oddalić, żeby przybliżyć się po chwili. Więc tak to wyglądało.
Upał wszędzie. 30 stopni.
Straszne to było.
Właśnie, ciężko było dojść do tego, no ale jak już odebraliśmy akredytację, było o wiele łatwiej. Paweł, no myślę, że teraz jest czas, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o Melanii Trump, bo nie sposób tutaj pominąć tej postaci.
A ja jestem krytykiem Melanii Trump. To nie wiem, czy chcesz wyrazić.
Dobrze, no właśnie chciałabym bardzo, żebyśmy się tutaj podzielili naszymi spostrzeżeniami na temat Melanii Trump, bo to było naprawdę bardzo dziwne. I w ogóle wejście na konwencję. Oczywiście ku uciesze tego tłumu, bo trzeba powiedzieć to jasno. Republikańska baza kocha Melanię Trump. Uwielbia ją bardzo. I ona wchodzi, to jest oczywiście ten ostatni wieczór czwartkowy, ponieważ przez pierwsze 3 dni Melanie Trump nie było. Ona nie siedziała w tej loży rodzinnej, w której zasiadały synowa, jedna synowa Lara, druga narzeczona Donna Juniora, Kimberly, zasiadali inni goście, zasiadała Tiffany, córka Donalda Trumpa, ale już z drugiego małżeństwa. Nie było Iwanki przez pierwsze 3 dni, czyli córki z pierwszego małżeństwa z Iwaną Trump.
Iwanki, która w czasie pierwszej prezydentury nie odstępowała ojca, ponoć mieszkała w Białym Domu, miała nawet taką funkcję społeczną w Białym Domu.
Tak, tak, kluczowa postać, tak? I w końcu ten ostatni wieczór, także tam było pytanie, no gdzie jest Melania, czy Melania się pojawi, czy ona się nie pojawi. No ale w końcu przychodzi ten ostatni, najważniejszy czwartkowy wieczór i Melania się pojawia.
Ale w jaki sposób?
Pojawia się tuż przed tym, jak ma przemawiać Donald Trump, czyli nie jest od początku konwencji. Zresztą Donald Trump, który pojawiał się, też się pojawiał gdzieś tak mniej więcej około godziny 21, czyli spędzał jakieś 1,5 godziny na sali. I w ten ostatni czwartkowy wieczór Melania Trump też przybywa gdzieś około godziny przed 21, jak ma przemawiać Donald Trump. Rozbrzmiewa muzyka i słuchajcie, to jest Adagio Beethovena, 3. część jego 9. symfonii. I Melania Trump przy dźwiękach, zresztą to słyszymy tutaj w tle, wchodzi na salę.
Co więcej, kamera bierze ją, mówiąc takim naszym żargonem dziennikarskim, jeszcze na zapleczu widać takie ściany surowe, korytarza przed wejściem na arenę. To jest taki korytarz, którym też wchodził Donald. Tam dokładnie tak samo był pierwszego dnia pokazywany, kiedy wkraczał do tej swojej loży, bo to jeszcze nie jest moment, kiedy ona się pojawiła na scenie.
Tak, tak, ona idzie do loży.
Idzie przed nią operator kamery, ona jest pokazywana i ona wkracza jak królowa po prostu do hali.
Uśmiech od ucha do ucha oczywiście wygląda pięknie. To ja to będę mówić z pozycji kobiety. Paweł tutaj ma bardzo krytyczny stosunek do Melanie Trump, nie ukrywa tego.
Ale wytłumaczę dlaczego.
Tak, tak, to za chwilę porozmawiamy, ale ja wiem, że no, kobiety, dziewczyny zawsze się tym interesują, jak ona wygląda na żywo. Ja już ją widziałam wcześniej na żywo, no, ale teraz od czasu, jak jest prezydentem Joe Biden, no to wiadomo, że Melania Trump zaszyła się na Florydzie, w Mar-a-Lago i czasem tam gdzieś jakieś zdjęcia się jej pojawiają, ale ogólnie to nie. Także no, wyglądała pięknie, naprawdę miała piękny, czerwony kostium Diora. Czerwone szpilki tam dziewczyny mi pisały na Instagramie, jak zamieściłam tą relację, że to chyba 12, czyli 12 centymetrów. No wyglądały rzeczywiście bardzo wysokie, ona się świetnie na tym porusza. Pięknie wyglądała, ale wchodzi, tak jak Paweł mówi, jak królowa na tę salę. Sala szaleje, ona się nie odzywa ani słowem. W czasie tego całego wieczoru nawet nie przedstawiła męża, bo przy wcześniejszych okazjach ona zresztą występowała na konwencjach z przemową. Po tym pierwszym doświadczeniu, no to wiadomo, gdzie tam okazało się, że część tej przemowy była splagiatowana, wykorzystano fragmenty z przemowy Michelle Obamy. Ale tutaj trzeba jasno sobie powiedzieć, że Melania Trump przecież nie pisze sobie sama przemów. Ktoś ją po prostu wsadził na taką minę i no, nie dziwię się, że się wściekła. Także tutaj nie przemawiała. Zresztą też czytałam takie informacje, takie komentarze w internecie, gdzie ludzie się zastanawiali. Jak sądzicie, była to nawet taka sonda, widziałam, jak sądzicie, czy Melania Trump dostała wynagrodzenie za to, że pojawiła się na konwencji swojego męża?
To ja teraz wytłumaczę, dlaczego nie podoba mi się zachowanie Melanie Trump. Ja, do czego mam prawo, jestem zwolennikiem pierwszych dam bardzo, bardzo aktywnych. Pierwszych dam, które robią coś dla tego kraju, pierwszych dam, które wspierają swojego męża. I gdyby prezydentem była kobieta, to tego samego oczekiwałbym od faceta. To od razu powiem, zaznaczę, żeby ktoś nie myślał, że ja tu od kobiety czegoś wymagam.
I
nie.
Takim mężem jest mąż Kamali Harris.
Tak. I on rzeczywiście jest, pomaga jej w tej jej wiceprezydenturze.
Ale sam również jeździ, uczestniczy
tak,
w spotkaniach.
Był w Polsce na przykład, tak? Tak? Mm-hmm. I tak jak Michelle Obama sobie wymyśliła program, który realizowała w czasie...
To wszystkie wcześniejsze pierwsze damy.
Tak, które realizowała w czasie prezydentury Baracka Obamy. Czy też zawsze mi się podobało, jak widziałem obrazki, jak Barbara Bush czekała na Busha seniora, który wracał z jakiegoś tam tripu, siedziała na schodach. Różnie ją oceniano, że ona się różnie zachowywała, ale chodzi mi o to, że ta pierwsza dama jest. Ona uczestniczy aktywnie w prezydenturze, a nie tylko ładnie wygląda. A z Melanią Trump mieliśmy wiele takich sytuacji, że nawet jak Trump chciał ją złapać za rękę, kiedy schodzili po schodach, to gdzieś ta ręka była tam odtrącona.
Ciapnęła go czasem.
Więc no, to widać, że to tam, powiem tak też, jak mówi młodzież, nie żarło do końca. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, że to tak, no mi się to nie podobało. Ja wolę pierwszą damę, która... Mogę powiedzieć, mniej gwiazdorzy, a więcej uczestniczy aktywnie w prezydenturze. I no, Jill Biden lubię. Ona też dużo jeździ, ona się pokazuje, jest przy Joe Bidenie. Ja wiem, że teraz różnie to jest przedstawiane, że ona się nim opiekuje. No, w związku z tym, co widzimy, co się dzieje ze Stanami Zjednoczonymi.
Też trzeba, Paweł, powiedzieć, że po Joe tym, Bidena. Co się wydarzyło po debacie z Donaldem Trumpem, Jill Biden złapała bardzo dużo punktów ujemnych, bardzo duża fala krytyki na nią spadła po tym, jak mówiła do prezydenta w taki sposób, jak mówi się do dziecka, że odpowiedział na wszystkie pytania.
Tak.
I to było kompletnie fatalne.
Ale chciałem uzasadnić tylko, dlaczego ten styl Melanie Trump mi się nie podoba. Wiemy też, że jej często w Białym Domu nie było. Teraz pojawiają się informacje, że Melania Trump rzekomo wcale w Białym Domu ma nie mieszkać, ma się zajmować zupełnie innymi rzeczami. No ja jednak jestem zwolennikiem, że kiedy ktoś wygrywa prezydenturę, czy to jest facet, czy gdyby to była kobieta, bo jeszcze nie było w historii Stanów Zjednoczonych takiego przypadku, że kobieta została prezydentem, to ta druga osoba w pełni uczestniczy, bo są możliwości, żeby druga osoba wspierała pierwszą, żeby uczestniczyła w tej prezydenturze, żeby to była taka para, która przewodzi, bo oczywiście jedna podejmuje te najważniejsze polityczne decyzje, ale jest tyle rzeczy do zrobienia w kraju, A ludzie tego oczekują. Ludzie chcieliby, żeby pierwsza dama się odezwała, powiedziała, wsparła. To jest przecież to samo, co pojawia się w Polsce pod adresem żony prezydenta Andrzeja Dudy, że w wielu ważnych kwestiach nie zabiera głosu, a ludzie by chcieli, żeby żona prezydenta wypowiedziała się w sprawach, które są kontrowersyjne, które są trudne, pewne grupy chciałyby jakiegoś wsparcia. I to byłoby fajne. W przypadku Melanie Trump no, tego nie było. Zapowiada się, jeżeli wybory wygra Donald Trump, też nie będzie. A tu tak jak mówisz, wchodzi na tą salę. Ludzie są trochę powiem głodni jej, tak? Są te brawa, okazują jej sympatię. A jedyne co ona robi, przepraszam, tylko dokończę, macha ręką. I pięknie wygląda. Ostatniego dnia wchodzi na scenę. Donald Trump jest zwrócony do publiczności, ona podchodzi, go tak pyrga w ramię, on odwraca się i robi taką minę, taki niby zaskoczony, o, jesteś, nie? Ale ona nic nie mówi do tych ludzi. Podeszłaby do tego mikrofonu, powiedziała hello Milwaukee, nie wiem, cokolwiek, no. Dzień dobry delegaci, dobry wieczór. Ona nic, ona się do tych ludzi, którzy przyjechali z całych Stanów Zjednoczonych, bo przecież byli delegaci nawet z Hawajów, nie odezwała ani słowem.
Ale wiesz, ja też sobie tak myślę, że to jest być może taki element bardzo mocno przemyślanej strategii. Bo zarówno Donald Trump, jak i Melania Trump bardzo, ale to bardzo dbają o swój wizerunek w mediach. Zobacz, jak był zamach na Donalda Trumpa. Przecież on potem od razu mówił w jakimś wywiadzie, że on wiedział, że to po prostu zapisze się w historii, że będą zdjęcia. Dlatego to, co zrobił, gdzieś to pozowanie z tą pięścią zaciśniętą, eksponowanie tego zakrwawionego fragmentu twarzy było, z tego co on mówił, było przemyślane. I tak samo tutaj Melania Trump. Ona bardzo, ale to bardzo dozuje siebie, ile się pojawia w mediach. Więc jeżeli się pojawia, i tutaj się pojawiła na tej konwencji dopiero w ostatni wieczór i wchodzi jak królowa, no to jest też przemyślana strategia. Zresztą jak pamiętam, jak czytałam książki, które były na temat Melanie Trump, to w jednej z nich, już nie pamiętam w której, było napisane, że ona bardzo, ale to wręcz obsesyjnie dba o swój wizerunek, o zdjęcia, w jaki sposób jest prezentowana w mediach i w ogóle robi bardzo dużo albumów. Albumów, gdzie są zdjęcia właśnie jej rodziny, to są oczywiście takie prywatne albumy, ale ta część tego wizerunku jest dla niej szalenie ważna, także ona to dozuje. Poza tym ja tak uważam, że troszeczkę wzoruje się na Jackie Kennedy, bo Jackie Kennedy trochę zachowywała się pod tym względem podobnie, też nie udzielała wywiadów, otaczała ją taka aura tajemniczości, tutaj w przypadku Melanie Trump jest to samo.
Ale znalazła sobie pewną rzecz. Wyremontowała Biały Dom i do dzisiaj się o tym mówi.
Tak.
Powiedz mi, co zrobiła Melania Trump?
No Melania Trump, wiesz, wyremontowała ogród różany. To był jakby jej projekt.
Umówmy
cały.
Się. I dzisiaj mają z tym problem, bo wycięła drzewa, znaczy kazała wyciąć drzewa, które tam były. Jest to krytykowane. Co prawda pojawił się chodnik, że może osoby na wózku łatwiej wieść, a na podejście, gdzie zazwyczaj stali żołnierze, stanęła jakaś rzeźba, która nie wiadomo do czego nawiązuje i wyeliminowała fragment przy ogrodzie różanym. No, przepraszam, jak mówiłem, krytycznie podchodzę.
No dobrze, to pytałeś, to ci mówię, co? Z tego, co ja sobie przypominam, to były jeszcze właśnie tam takie dwa projekty związane z odrestaurowaniem dwóch pokoi w Białym Domu. Już nie pamiętam, który, czy to był zielony i czerwony. No wiadomo, że pewne pomieszczenia wymagają remontu, więc pamiętam, pojawiały się te informacje, zresztą Biały Dom udostępniał również takie informacje, że tutaj to były takie projekty Melanie Trump. Czyli ona się tak troszeczkę skupiała na takich rzeczach, które były podobne, jeżeli chodzi o działalność Jackie Kennedy. Jackie Kennedy nigdy nie napisała wspomnień i Melania Trump też nie zamierza pisać, przynajmniej na razie tak. Takie były informacje, że nie zamierza i nie chce pisać swoich wspomnień. Jackie Kennedy udzieliła tylko takiego szerokiego wywiadu, ale zgodziła się na publikację tego wywiadu 50 lat później i potem tam książka powstała na ten temat. Także Melania Trump rzeczywiście idzie swoją drogą i rzeczywiście swoje własne zasady tutaj stosuje. Nie poddaje się, jakby nie wpisuje się w schemat, taki tradycyjny schemat. Jaka jest rola pierwszej damy Stanów Zjednoczonych.
A ja myślę, że tu jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba jasno sobie powiedzieć. Melania Trump nie czuje się swobodnie językowo.
A nie, to ja się z tym nie zgadzam, Paweł.
I ja myślę, że to jest taka wymówka. Słuchaj, ona mieszka w Stanach Zjednoczonych od... Miała 26 lat, jak wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. Teraz jest po 50, czyli mieszka tutaj ponad tam 25 lat. No jak się nie czuje? Na pewno, wiesz, to jest jej drugi język, ale jest w tym amerykańskim otoczeniu. Jej mężem jest Amerykanin. Owszem, podobno bardzo dużo czasu spędzała ze swoimi rodzicami. Melanie Trump, mama, zmarła jakoś pod koniec ubiegłego... Nie, zmarła w tym roku, na początku. Ale była podobno bardzo z nimi związana i oni wszyscy rozmawiali po słoweńsku, tak się mówi? Bo była ze Słowenii. Natomiast nie sądzę, że to jest ta kwestia. No nie. To jest jakiś taki też, powiedziałabym, trochę wymysł mediów, bo przecież udzielała wywiadów po angielsku i zawsze można się tam przyczepić, i jeżeli dla kogoś jest to drugi język, że się popełni jakiś błąd, ale nie uważam. Przecież pierwsza żona Donalda Trumpa, Ivana Trump, nie żyje zresztą, była Czeszką z pochodzenia. Mówiła z bardzo mocnym akcentem, ale świetnie sobie radziła mimo tego akcentu i była bardzo aktywna. To jest po prostu zupełnie inna osobowość.
No okej. Okay. Tyle powiem.
I to wszystko?
I to wszystko. Nie, no ja powiedziałem, wytłumaczyłem, myślę, że to w jasny sposób. Jestem zwolennikiem innej roli pierwszej damy. Bardzo, bardzo aktywnej, zaangażowanej.
Ja też jestem zwolenniczką takiej roli. Tutaj się na pewno w tym zgadzamy. Dobrze, to już tak na sam koniec, to na koniec konwencji, przy tych właśnie dźwiękach, które słyszymy w tle. Cała rodzina Trumpów wyszła na scenę i spod sufitu wysypało się 100 tysięcy balonów. Aha, mówię, cała rodzina, nie było barona Trumpa, czyli syna Melanie Trump i Donalda Trumpa, tego najmłodszego dziecka, 18-letniego, który w tym roku skończył szkołę średnią. Nie było go tam. Oni wszyscy na tej scenie, plus jeszcze no, kandydat na wiceprezydenta J.D. Vance ze swoją żoną. No i te 100 tysięcy balonów.
Fajne show.
No to było fajne. Ja, tak jak mówiłam, byłam pod samą sceną, jak te balony zaczynały lecieć, to w pewnym momencie na podłodze zrobiło się tak gęsto i Trumpowie na tej scenie, te balony na nich, oni tam odrzucają, niektóre rzucają w publiczność, ludzie robią zdjęcia. Natomiast jak już chciałam wyjść z tej hali, to powiem wam, że nie mogłam w ogóle iść, bo jak te balony się wysypały na ziemię, to cała podłoga była w balonach. No i chodzenie po takich balonach, bo to nie, że tam gdzieś sobie postawisz nogę, tam nie było gdzie nogi postawić, żeby wyjść. Tam naprawdę zrobiło się bardzo, bardzo gęsto. A i oprócz jeszcze tych złotych balonów, to leciały takie, znaczy nie złotych, tylko w kolorach flagi, czyli białe, niebieskie i czerwone. To jeszcze potem wypadały, ja myślałam na początku, że to będą balony, ale to były takie złote piłki, bo to było tam nawet ciężkie, jak mi jedna taka piłka się odbiła od głowy.
Właśnie teraz próbuję szybko znaleźć film, bo widziałem dzisiaj film pokazujący, co oni robili z tymi balonami później. Patrz. Słyszysz, widzisz? Jest facet, który ma takiego kija z gwoździem na końcu i później przebijali szybko te balony. Zobacz, ile ich było. I po prostu
no
chodzili, bo musieli te
sceną,
bajony...
gdzie ja byłam, to jeszcze nie było tego gościa z tym kijem, z gwoździem, także naprawdę musiałam się tam nieźle namęczyć, żeby się stamtąd wydostać, bo te balony
A tutaj
po
jest, zobacz, na kolejny
kompletnie...
pan z taką szpilką, zobacz, z taką szpilką i on się schyla. Aha. I każdy balon jest przez niego przebijany. Kiedy my
no
weszliśmy
to była taka
już...
robota, no jakbyś przebij sobie 100 tysięcy balonów, ale czasem one pękały i ludzie się zastanawiali, o co chodzi, bo to jak strzały było.
Była taka sytuacja, ale jeszcze powiem, bo my kiedy weszliśmy do sali ponownie już po tym, jak wyszliśmy po tej konwencji, ale chcieliśmy sobie jeszcze raz wejść, to już były krzesła usunięte i wszystkie balony były przebite. To właśnie zaraz po konwencji chodzili ludzie, albo mieli gwóźdź w ręku, czy jakąś szpilkę i ludzie jednak przebijali. I widziałem taką informację, ktoś napisał, ciekawe ile dostaje na konwencji przebijacz balonów. Ale tak, nawiązując jeszcze do przemówienia Trumpa, w pewnym momencie ja byłem trochę dalej niż Lidzia od sceny. W pewnym momencie było można usłyszeć taki dźwięk, zresztą na ten dźwięk zareagował Donald Trump, ale w tych tylnych rzędach ludzie zaczęli się panicznie rozglądać, po prostu strach w oczach. I ja mówię do jednej kobiety, mówię, pękł balon, spokojnie. ale ja miałem wrażenie, że ona już miała ręce na oparciu, tak, znaczy na siedzeniu i ona była w stanie uciekać. Ludzie myśleli, a to działo się przecież parę dni po zamachu na życie Trumpa, myśleli, że ktoś wystrzelił z czegoś, więc... A balony czasem pękają tak same z siebie, tak? One jeszcze były pod sufitem i było taki słychać dźwięk, że naprawdę niektórzy pomyśleli, że coś się dzieje.
No to jest ciekawe też, bo w sumie tak nie przypominam sobie, żeby jakiś balon tak pękł w czasie całej konwencji, bo jak się konwencja rozpoczęła w poniedziałek, to te balony już były pod tym sufitem podwieszone. Zresztą pokazywałam na Instagramie zdjęcia, one były w takich dużych siatkach, więc nie słyszałam, żeby tam był jakiś huk, żeby jakiś balon pękł. No ale tak jak Paweł mówi, w czasie przemówienia Donalda Trumpa coś tam gdzieś
strzeliło.
Pękło, strzeliło i był dosyć duży huk. Dobrze, to myślę, że to był taki dla was ciekawy odcinek, bo...
Czy ciekawy, to zobaczymy, co będą pisać.
Nie, ja myślę, że był ciekawy, bo oprócz tego, że opowiedzieliśmy, jak to wyglądało, to jeszcze troszeczkę tych nagrań było z konwencji autentycznych, także no myślę, że to było bardzo duże urozmaicenie. Bardzo pracochłonny, nie będę ukrywała, że bardzo, ale to bardzo dla mnie pracochłonny, bo przypominam, że ja wszystko robię sama. Znaczy tutaj nagrywałam z Pawłem, czyli pomoc Pawła jest taka, że też wystąpił w odcinku. Ale później przygotowanie całego odcinka do emisji, edycja, posklejanie tego wszystkiego w całość, to ja to robię sama. Nie mam żadnej pomocy, także żeby to zagrało tak jak zagrało, no to nie będę ukrywała, że to jest wiele, wiele godzin pracy i wy czasem piszecie do Pawła albo do mnie, czy można nam postawić kawę.
Nie można nam kawy postawić. Dlatego, że to tak po dziennikarsku nie jest okej, ale można na przykład kupić nasz e-book albo audiobook i to jest wtedy okej, bo to jest nasza praca.
To jest taka kawa.
To jest taka kawa. My sobie kawę kupimy, natomiast wy będziecie, bo jak nam kupicie kawę, to wy z tego nic nie będziecie mieli. Ale jak kupicie naszego audiobooka czy e-booka, to wy sobie posłuchacie, a my sobie tą kawę kupimy. Po prostu tak, my jesteśmy dziennikarzami, no pewnych rzeczy nie wypada nam robić, ale absolutnie okej jest pisanie książek, nagrywanie audiobooków, wydawanie e-booków, nagrywanie audiobooków, więc jeżeli macie ochotę za naszą pracę podziękować, to polecamy nasze wydawnictwo.
Jeżeli chcecie wesprzeć naszą działalność, to po prostu kupcie nasze audiobooki albo e-booki na stronie www.amerykaimy.pl. To tyle na dziś. Do usłyszenia.
I do zobaczenia.